Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji opowiemy o tym, co działo się w świecie żużla. Mieliśmy Grand Prix Polski oraz drużynowe Mistrzostwa Europy. Kilka słów na temat kolejnych sukcesów Igi Świątek. Dwa słowa o finale plus ligi w siatkówce. No i oczywiście dalsza część naszej audycji już poświęcona piłce nożnej ze szczególnym akcentem reprezentacyjnym oraz naszej ekstraklasie, ponieważ rozgrywki dobiegają powoli końca, znamy najważniejsze rozstrzygnięcia, ale o tym oczywiście w dalszej części. A więc wracamy do początku, czyli żużel. W miniony weekend w Warszawie na Stadionie Narodowym na Sztucznym Torze oczywiście odbyło się Grand Prix Polski, a więc druga eliminacja w ramach tegorocznych indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Oczywiście liczyliśmy na dobre występy i czołowe lokaty naszych reprezentantów, przede wszystkim Bartosza Zmarzlika i Macieja Janowskiego, którzy w Grand Prix Czech, w Grand Prix w Goriczan w Chorwacji spisali się naprawdę znakomicie, zajmując dwa pierwsze miejsca. W Warszawie aż tak dobrze nie było, chociaż narzekać też nie będziemy. Zmarzlik ostatecznie uplasował się na piątym miejscu, odpadł z rywalizacji w półfinale, zgromadził 12 punktów do cyklu Grand Prix. Z kolei Maciej Janowski zajął szóstą pozycję w tych zawodach, również odpadając w swoim biegu półfinałowym. Zdobył 11 punktów do cyklu Grand Prix. Oczywiście wystartowali również inni biało-czerwoni. Paweł Przedpełski zajął ósme miejsce, awansował do finału, ale na tym zakończył swój udział w tych zawodach. Ostatecznie zgromadził 9 punktów. Na 12 miejscu został sklasyfikowany Patryk Dudek, który pojechał słabo. Zdobył 6 punktów w tych zawodach, a ostatecznie do cyklu Grand Prix nazbierał kolejnych 5 punktów. I z dziką kartą wystartował Maksym Drabik, który uzbierał w zawodach 5 punktów, co przyłożyło się na 4 punkty do klasyfikacji generalnej Grand Prix. No i druga impreza to drużynowe Mistrzostwa Europy rozegrane na torze w Poznaniu. No niestety tutaj trzeba wrzucić, że tak powiem, kamyczek do ogródka organizatorów, ponieważ nie był ten tor najlepiej przygotowany, o czym świadczy to, co działo się w biegu szóstym, kiedy to Maciej Janowski na jednym z zakrętów wpadł w kolejne, stracił panowanie nad maszyną. No i w efekcie zaliczył upadek. Na szczęście nic takiego się nie stało i naszemu zawodnikowi i będzie mógł kontynuować swoje starty bez żadnej koniecznej przerwy. Co do tych dobrych wiadomości, polscy żużlowcy nie mieli konkurencji, jeżeli chodzi o rywalizację na torze. Wygrali, zdobywając 47 punktów, a więc kolejny drużynowy sukces, tym razem Mistrzostwa Europy na koncie biało-czerwonych. Na drugim miejscu w tych zawodach reprezentacja Danii, która zgromadziła 28 punktów. Była tam bardzo zażarta rywalizacja o tą drugą pozycję z Brytyjczykami, którzy ostatecznie z dorobkiem 27 punktów zajęli trzecie miejsce. No i na czwartym miejscu reprezentacja Szwecji z dorobkiem 18 punktów. Jeszcze tak dla formalności dodajmy, że Polacy występowali w składzie Patryk Dudek, Maciej Janowski, Janusz Kołodziej i Bartosz Zmarzlik. I najwięcej punktów, bo komplet 15 oczek dla Polaków zdobył Janusz Kołodziej. Jeżeli chodzi o żużel, to wszystko. I teraz Mateusz, oddaję Ci głos. Kilka słów na temat kolejnych osiągnięć Igi Świątek.
Tym razem Iga Świątek występowała podczas turnieju WTA w Rzymie we Włoszech i tam w finale gry pojedynczej kobiet pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 6-2-6-2. Pierwszy set był bardzo pewny, drugi podobnie, chociaż tutaj w pewnym momencie Iga się przyblokowała, obroniła bodajże 3 piłki, 3 przełamania. I po tych zawodach napisała na Twitterze, że nie był to dla niej łatwy tydzień, ponieważ był pełen oczekiwań, presji i wyzwań. No i dlatego też na sam koniec turnieju, już po wygraniu meczu przez Igę Świątek, widzieliśmy łzy szczęścia na jej twarzy. Dla samej Igi był to piąty wygrany finał z rzędu w tym roku. W Doha wygrywała, w Indian Wells, w Miami, Stuttgarcie. No i teraz właśnie w Rzymie z kolei, w ogóle patrząc przez pryzmat wygranych meczów, to jest już 28 kolejny mecz z rzędu ze zwycięstwem Igi Świątek. I w ogóle 36 zwycięstwo w tym roku. Do tej pory w tym roku zanotowała bodajże jedynie 3 porażki. Także Iga jest na bardzo dobrej fali i nic nie wskazuje na to, aby miałaby spaść w rankingu WTA, tam pewnie przewodzi stawce. I wielu ekspertów podkreśla, że tak naprawdę Polce nie ma kto zagrozić.
No i jeszcze siatkówka, ponieważ mamy za sobą najważniejsze rozstrzygnięcia w plus lidze, a więc w lidze siatkówki mężczyzn. W finale spotkały się dokładnie te same drużyny, które rywalizowały o złoto w zeszłym roku, czyli Zaksa, Kędzierzyn, Koźle i Jastrzębski Węgiel. Pamiętamy, że w roku 2021 lepsi okazali się zawodnicy z Jastrzębia. Tym razem stało się jednak inaczej. Tytuł zdobywa drużyna Zaksy, Kędzierzyn, Koźle, która pokonała Jastrzębian w rywalizacji finałowej 3-1. Dla Zaksy to jest 9. tytuł mistrza Polski w historii. Ale warto też wspomnieć o tym, co działo się w rywalizacji o trzecie miejsce, bo tam mieliśmy starcie Skryby Łchatów z chyba największą rewelacją tego sezonu, a więc Aluronem Wartą Zawiercie, zespołem z miejscowości może niezbyt dużej, ale zespół zbudowany naprawdę z pomysłem, bardzo, bardzo sensownie i zrównoważony zespół. No i w efekcie drużyna Aluronu Zawiercie niespodziewanie zdobyła trzecie miejsce i brązowy medal w pokonanym polu, pokonując, zostawiając właśnie zawodników z Bełchatów. Oczywiście w Lidze Mistrzów zobaczymy zarówno Zaksę, jak i Jastrzębski Węgiel. To jeśli chodzi o te czołowe lokaty. No i liczymy na to, że zawodnicy z Kędzierzyna postarają się o kolejny taki sukces, jakim było zwycięstwo w Lidze Mistrzów w roku 2021. I na tym wątku kończymy pierwszą część naszej audycji, a po przerwie powiemy o Lidze Mistrzów, Lidze Europy i reprezentacji Polski.
Teraz wiesz.
Wiem, że grawitacja jest do pokonania, gdy przestaniesz się już bać. Wstawaj do walki z oddziałami smutnych dni, co w milczeniu maszerują kalendarzem twoim zal. A wiesz, zacznij i z tą wiarą wróć do gry. Twoje wielkie zmiany są możliwe, wciśnij tylko star.
Wielki dzień, wszystko teraz pójdzie, ułoży się. Cele na horyzoncie, ty tylko strzel. Łap za ster, walcz, okej, okay? Odwagę miej.
Bądź bohaterem
i zdobywaj teren.
Dobrym charakterem,
to nie aż tak wiele. Możesz być szefem szefów dziś, kim chcesz, możesz być. To twoja kolej, teraz ty.
Stawaj do walki z oddziałami smutnych dni, co w milczeniu maszerują kalendarzem twoim zal. A wiesz, zacznij wiarą wróć do gry. Twoje wielkie zmiany są możliwe, wciśnij tylko star. twój dzień.
Oczekujemy oczywiście powoli na finał Ligi Mistrzów. Ten zostanie rozegrany w 28 maja, a więc za 11 dni. Ale w międzyczasie pojawiły się już plany zmian właśnie w tych rozgrywkach. No trzeba przyznać, że autorzy tego pomysłu dużo pokombinowali, jeżeli chodzi o nowy format rozgrywek.
Już samo to, że Liga Mistrzów zostanie zwiększona z 32 do 36 drużyn, jest postulatem, który był od jakiegoś czasu przedstawiany, natomiast już to ma zostać wprowadzone. Teraz poza tymi 32 drużynami, które awansują, dołączy trzecia drużyna piątej ligi, czyli obecnie to będzie bodajże trzecia drużyna Ligi Francuskiej. Dwa miejsca zostaną przyznane federacjom z najlepszymi wynikami swoich klubów za poprzedni sezon. Tutaj będzie pod uwagę brana łączna liczba zdobytych punktów podzielona przez liczbę uczestniczących klubów. No i ostatnie miejsce to jest w miarę dobra wiadomość dla ekstraklasy, ponieważ ostatnie miejsce przypadnie drużynie z eliminacji do tej pory do Ligi Mistrzów. W ten sposób mogły się dostać 4 zespoły z eliminacji, natomiast teraz to będzie 5 klubów. Tutaj się zaczynają trochę schody, jeśli chodzi o wyjaśnianie tych zasad, ponieważ nie będzie już podziału na grupy Ligi Mistrzów. Będzie natomiast taka faza, w której każdy z zespołów rozegra po 8 meczów i ta faza będzie się nazywała fazą ligową. 8 meczów, 4 u siebie i 4 na wyjeździe. I tutaj te spotkania będą jakby te a la grupy, ta faza ligowa zostanie rozlosowana i 8 najlepszych zespołów z tej fazy zakwalifikuje się do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 zagrają w 2 meczach barażowych, czyli można powiedzieć, że to będzie 1/16 finału, takie mini baraże. Zwycięzcy tych baraży awansują do 1/8 finału, a przegrani zagrają w fazie pucharowej Ligi Europy. Liga Europy i Liga Konferencji Europy także będą miały po 36 drużyn w wspomnianej fazie ligowej i prawdopodobnie właśnie te rozgrywki będą wyglądały tak samo jak rozgrywki Ligi Mistrzów. Także mamy troszkę zamieszania, troszkę komplikacji, ale przy tym więcej zespołów jakby będzie brało udział w tych rozgrywkach.
No właśnie, no to jest chyba jeden z takich plusów widocznych, że będzie więcej drużyn. 36. Pytanie, jak to wpłynie też na poziom samej Ligi Mistrzów, ale jak to przeczytałeś i objaśniłeś, no to szczerze mówiąc ja nie jestem w stanie nawet sobie fizycznie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Bardzo duża zmiana w stosunku do tego, co było, bo pamiętamy jeszcze chociażby końcówka lat 90. też były takie eksperymenty, chociażby dwie fazy grupowe, nie wiem, Mateusz, czy kojarzysz. Mieliśmy najpierw 8 grup, potem były 4 grupy po 4 zespoły, potem mamy już ten format klasyczny, który obowiązuje od dłuższego czasu, 8 grup po 4 zespoły. No i teraz mamy coś nowego, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo naprawdę trudno mi sobie to na razie jakoś tam uzmysłowić, nawet jeżeli tutaj mówimy o fazie takich założeń.
Ciekawe jeszcze tutaj dopowiem, czy nic się nie zmieni, ponieważ trwają jeszcze konsultacje ze środowiskami piłkarskimi na temat wspomnianego formatu, a same przepisy mają wejść w życie w sezonie 2024-25, więc jest jeszcze trochę czasu, aby popracować nad ewentualnymi zmianami.
Mówiliśmy o Lidze Mistrzów, teraz dwa słowa o Lidze Europy, ponieważ już jutro o godzinie 21 rozegrany zostanie finał tych rozgrywek. Skład bardzo nietypowy i zaskakujący. Myślę, że mało kto się spodziewał, że akurat te drużyny zagrają w decydującym starciu, a zmierzą się w finale Ligi Europy drużyny Eintrachtu Frankfurt i ekipa Rangersów.
Jest to jedyna szansa dla tych zespołów, aby w przyszłym sezonie zagrać w Lidze Mistrzów. Dla Eintrachtu to w ogóle jedyna szansa, aby zagrać w europejskich pucharach, ponieważ niemiecka drużyna zakończyła sezon Bundesligi na 11 miejscu w lidze. Rangersi są drudzy. Już na pewno mają zagwarantowane wicemistrzostwo, które daje dopiero kwalifikacje do Ligi Mistrzów, a nie sam udział. Mistrzostwo Szkocji zdobył bowiem Celtic. No i Rangersi, kibice właściwie Rangersów, na pewno będą z niecierpliwością czekać na te rozgrywki, ponieważ ten sezon nie mogą tego sezonu zaliczyć do udanych. Wcześniej odpadli w półfinale Pucharu Ligi, gdzie przegrali z Celticiem właśnie, w lidze także lepszy okazał się ten największy rywal Rangersów. Jedyną pociechą z takich szkockich rozgrywek pozostaje Puchar Szkocji, gdzie Rangersi zagrają z Hearts i finał odbędzie się 21 maja. Natomiast niewątpliwie finał Ligi Europy to będzie coś, na czym skupią się oba zespoły. No i no nie wiem, ciężko mi o jakiekolwiek przewidywanie w tym kontekście.
No rzeczywiście mam tutaj podobne takie refleksje. Powiedziałbym, że gdyby to spotkanie finałowe zostało rozegrane na Ibrox, to wiadomo, kto byłby faworytem, bo Rangers to jest taka ekipa, która na swoim stadionie potrafi dokonywać naprawdę niesamowitych rzeczy, co udowadniała w tej edycji Ligi Europy. Eintracht Frankfurt to zespół, który potrafi grać z faworytami. Już wcześniej wspominaliśmy chociażby o wyeliminowaniu Barcelony właśnie z tych rozgrywek. Także finał co prawda nietypowy, jeżeli chodzi o skład drużyn, ale mimo wszystko bardzo, bardzo ciekawy. I przechodzimy do wątku reprezentacyjnego, ponieważ dowiedzieliśmy się o powołaniach piłkarzy do reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów. Czeka nas istny maraton na początku czerwca, ponieważ 1 czerwca Polska zagra z Walią, 8 czerwca na wyjeździe z Belgią, 11 czerwca na wyjeździe z Holandią i 14 czerwca mecz Polska-Belgia, mecz rewanżowy, tym razem w Polsce. Aż 39 piłkarzy powołał selekcjoner Czesław Michniewicz, bardzo szeroka selekcja. Zaczynamy od bramkarzy: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Gabriel Slonina, Łukasz Skorupski i Wojciech Szczęsny. Takich golkiperów powołał selekcjoner Michniewicz.
Tutaj niewątpliwym zaskoczeniem może być Gabriel Slonina z Chicago Fire, z którym Czesław Michniewicz rozmawiał bodajże przed miesiącem w Stanach Zjednoczonych. PZPN nie chce popełnić tego błędu, który popełnił z Matem Miazgą za czasów Adama Nawałki, bowiem środkowy obrońca był przymierzany właśnie wtedy do reprezentacji Polski. Ta jednak nie zdecydowała się na jego powołanie, z tej opcji skorzystała natomiast reprezentacja Stanów Zjednoczonych. No i właśnie Matt Miazga reprezentuje drużynę z Ameryki Północnej. Teraz Czesław Michniewicz właśnie zdecydował się na powołanie Sloniny. No i myślę, że będziemy mogli go zobaczyć w którymś z tych meczów Ligi Narodów, ponieważ niewątpliwie liczba zawodników, 39, będzie oznaczała to, że Michniewicz będzie sprawdzał niektórych piłkarzy, będzie sprawdzał, kto przyda mu się do zamierzonych systemów planowanych już na zbliżające się mistrzostwa, a kogo będzie musiał odpalić.
Słonina to jest jeden chyba z najbardziej utalentowanych bramkarzy młodego pokolenia, nie tylko myślę w Stanach Zjednoczonych, ale i w skali świata, bo już mówi się o zainteresowaniu klubów europejskich, renomowanych klubów europejskich tym bramkarzem, więc nie dziwię się selekcjonerowi, że chce, mówiąc kolokwialnie, przyklepać Sloninę dla polskiej reprezentacji. Jeżeli chodzi o obrońców, też spora grupa piłkarzy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Mati Kerr, Kamil Glik, Robert Gumny, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Patryk Kun, Kamil Pestka, Tymoteusz Puchacz, Sebastian Walukiewicz, Mateusz Wieteska i Nikola Zalewski.
Zaskoczeniem może być nieco Sebastian Walukiewicz, który w reprezentacji nie gościł bodajże półtora roku, a ostatnie mecze w Cagliari, no ciężko mówić o ostatnich jego meczach w Cagliari. W tym kontekście, w kontekście obrońców, należy wspomnieć o Jakubie Kiwiorze i Kamilu Pestce, dla których są to takie debiutanckie powołania do seniorskiej reprezentacji. Tutaj Kamil Pestka niewątpliwie bardzo dobrze zna się z Czesławem Michniewiczem i to on był jedną z głównych postaci reprezentacji młodzieżowych, które właśnie prowadził polski szkoleniowiec.
Jeżeli chodzi o pomocników, mamy następujących piłkarzy: Krystian Bielik, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak, Jakub Kamiński, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Karol Linety, Konrad Michalak, Przemysław Pacheta, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński i Szymon Żurkowski.
Oczywiście brakuje Jakuba Modera, który wciąż zmaga się z kontuzją. Natomiast pojawił się Karol Linetti. Nie jest to oczywisty wybór, ponieważ w tym roku zagrał bodajże w 3 meczach w barwach Torino. Nie może przebić się tam do składu włoskiego zespołu i dla Karola będzie to wielki test przydatności, że tak to ujmę, dla reprezentacji Polski. Te 4 mecze zbliżając się w barwach reprezentacji Polski pokażą, czy będzie zasługiwał na powołanie.
No i jeżeli chodzi o napastników, selekcjoner Czesław Michniewicz powołał Adama Buksę, Roberta Lewandowskiego, Arkadiusza Milika, Krzysztofa Piątka i Karola Świderskiego.
Tutaj myślę, że jest bez zaskoczeń. Wszyscy z tych zawodników prezentują regularny, wysoki, dobry poziom.
No i została nam jeszcze Ekstraklasa, 33. kolejka, o której powiemy za chwilę.
Mam niepokorny trwan. Czuję coraz mocniej dzień po dniu. Kiedy moje serce złapie rytm, nie powiem stop, nie powiem stój. Chcę unosić się na wietrze. Mogę być tym, kim zechcę. Lecę tam, gdzie nieznany ląd. Sięgam, gdzie nie sięga wzrok. I just wanna scream at the top of my lungs. Shouting from the rooftop loud. I speak my heart and I know I can be anyone I want to be. Life's never really black or white. There's more than way that meets the eye. I speak my mind and I know I can be anyone I want to be. Minuta, dwie, przede mną cel. Nie wybieram dróg na skrót. Trzymam z całych sił za ster. Mogę zdobyć każdą z gór. Mam niepokorny stan. Będę sobą nawet jeśli świat już napisał dla mnie inny plan.
Za nami przedostatnia już kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Znamy już zespół, który zdobył tytuł Mistrza Polski. Znamy również komplet spadkowiczów, ale po kolei. Najpierw mecz w Krakowie pomiędzy Krakowią i Wisłą Płock. Drużyny nie walczące już tak naprawdę o nic więcej niż tylko jak najwyższą pozycję w tabeli, bo ani puchary, ani spadek im nie grożą. Pasy wygrały to spotkanie 3-0.
Był to kolejny bezbarwny mecz Wisły Płock i pewne zwycięstwo Krakowi, dla której pierwszy dublet zdobył w ogóle w Ekstraklasie wspomniany już Kamil Pestka. Natomiast warto też zauważyć, że było to najwyższe ligowe zwycięstwo Krakowi od 4 lipca 2020 roku i wtedy Krakowia pokonała Lechię Gdańsk 3-0.
W Białymstoku Jagiellonia mierzyła się z Legią Warszawa. Dwa zespoły, które w tym sezonie są dużym rozczarowaniem i ostatecznie mieliśmy podział punktów 2-2.
Legia już po raz 9 z rzędu nie odniosła żadnego zwycięstwa w Białymstoku. Tutaj warto zwrócić uwagę na samobójcze trafienie Michała Pazdana, ponieważ jest to już 5 gol samobójczy tego zawodnika w Ekstraklasie. Tym samym wyrównał on rekord Rafała Grodzickiego.
W Niecieczy bardzo ważne spotkanie dla Brookbetu, ponieważ Beniaminek mierzył się z Piastem Gliwice. Miał swoją szansę ku temu, żeby jeszcze zachować szansę na utrzymanie się w Ekstraklasie. Tak się jednak nie stało. Gliwiczanie wygrywają 1-0 po bramce z rzutu karnego Tomasa Huka.
Brookbet nie wykorzystał w pierwszej części spotkania rzutu karnego. Tutaj mogło się znacznie więcej podziać, ponieważ Nieciecze dominowali, można powiedzieć, w pierwszej części, ale tego nie wykorzystali. I ostatecznie właśnie Piast sięgnął po 3 punkty.
Bardzo nietypowo, ponieważ na stadionie Groklinów w Grodzisku Wielkopolskim rozegrano derby Poznania pomiędzy Wartą a Lechem. Kolejosz przed tym spotkaniem był liderem tabeli, no i zadanie miał jedno, utrzymać prowadzenie poprzez zwycięstwo. Tak się stało, Lech wygrał 2-1, choć zwycięstwo nie przyszło łatwo.
Początek był dość niespodziewany, ponieważ to Warta wyszła na prowadzenie ze sprawą rzutu karnego. Michał Kopczyński wykorzystał 11. Natomiast później to już była pewna gra Lecha Poznań. Żał Amaral pięknym strzałem z dystansu najpierw pokonał Grobelnego, a później jeszcze tuż przed przerwą bramkę na 2-1 zdobył Mikael Iszak. W drugiej połowie nie działo się praktycznie nic. Zero ciekawych, wykreowanych sytuacji z obu stron i dzięki temu Lech mógł cieszyć się z mistrzostwa.
Ale oczywiście oczywiście potrzebne było do tego potknięcie Rakowa-Częstochowa, ponieważ zespół Marka Papszuna zachowywał nadal szansę do tej kolejki na walkę o mistrzostwo. Tym razem Raków jechał do Lubina na starcie z Zagłębiem. No i dość niespodziewanie drużyna z Częstochowy przegrała to spotkanie 0-1.
Całe spotkanie miało dość niespodziewany przebieg. Zagłębie walczyło o utrzymanie i to ono jakby przeważało pod względem gry w pierwszej połowie. W końcówce niesamowicie dużo się działo. Raków kończył mecz w 10, natomiast Zagłębie właśnie w samej końcówce rzutem na taśmę z rzutu karnego strzeliło na 1-0 i dzięki temu mogło być pewne już utrzymania.
W Gdańsku zmierzyła się czwarta i trzecia drużyna tabeli, a więc Lechia i Pogoń Szczecin. To spotkanie mogło urastać do rangi hitu tej kolejki, ale myślę, że dużym rozczarowaniem jest remis bezbramkowy.
Tak, chociaż tutaj sporą zasługę w tym mają bramkarze, to oni w głównej mierze wspinali się na wysokość zadania i to dzięki nim spotkanie zakończyło się takim wynikiem. No i dzięki temu ostatecznie Lechia zakończy sezon na czwartym miejscu.
Walczący wciąż o utrzymanie Śląsk-Wrocław jechał na mecz do Mielca, no i padł tam remis 1-1, remis bardzo cenny, bo w ostatecznym rozrachunku dający utrzymanie Śląskowi.
I zapewniające także utrzymanie Stali, ona była niemalże pewna tego utrzymania, natomiast w 90 minucie Mateusz Matras wyrównał na 1-1, co ostatecznie potwierdziło, że Mielczanie pozostają w Ekstraklasie.
Przedostatnie spotkanie tej kolejki to starcie pomiędzy Górnikami, a więc Górnik Zabrze podejmował na swoim terenie Górnika Łęczna. Bardzo dużo bramek, aż 6, i bardzo też ciekawy przebieg tego spotkania, ponieważ to goście prowadzili 2-0, jednak nie byli w stanie utrzymać swojej przewagi, ostatecznie dali sobie zaaplikować aż 4 gole.
Górnik Łęczna prowadził po bramkach Przemysława Banaszaka. Był to dla niego trzeci, czwarty gol w lidze i pierwszy dublet w Ekstraklasie, natomiast jak już wspomniałeś, Górnik bardzo skutecznie i szybko odrabiał straty. W 66 minucie strzelił Robert Dadok, później na listę strzelców wpisał się Lukas Podalski, Krzysztof Kubica i zakończył strzelanie Marin. No i w starciu Górników lepszy okazał się ten Górnik z Zabrza.
No i oczywiście Górnik Łęczna to jest jeden z tych trzech zespołów, które żegnają się z Ekstraklasą. Akurat Górnik Łęczna to jest zespół, który jako Beniaminek tylko rok spędził teraz w tej najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. No i ostatnie spotkanie, myślę, że najgłośniej komentowane, czyli starcie Radomiaka Radom z Wisłą Kraków. Wiedzieliśmy doskonale, jaka jest sytuacja Białej Gwiazdy. Piłkarze też sami mieli świadomość, jakie wyniki padły we wcześniejszych meczach. Ale to jednak Radomiak, który przecież nie tak dawno skompromitował się w starciu z Zagłębiem Lubin, przegrywając 1-6, rozbił Wisłę 4-2, a bohaterem tego spotkania został zdobywca hat-tricka Karol Angielski.
Wisła Kraków prowadziła już 2-0 po 48 minucie. Właśnie taki wynik widniał na tablicy wyników. Dla Wisły strzelali Citajszwili i Sawicz. Natomiast kiedy Karol Angielski ruszył do odrabiania strat, Wiślacy zatrzymali się. Nie wiedzieli, co mieli robić już przy wyniku 2-2. Angielski zdobył hat-tricka w 18 minut. I co ciekawe, jest to ósmy zawodnik w historii Ekstraklasy, który właśnie strzelił hat-tricka jako rezerwowy. No, strzelanie zakończył Dawid Abramowicz. W 86 minucie ustalił wynik na 4-2. Wisła Kraków po 26 sezonach w najwyższej lidze rozgrywkowej spadła z Ekstraklasy i oznacza to, że od przyszłego sezonu Legia Warszawa będzie jedynym klubem, który rozegrał właśnie wszystkie sezony w Ekstraklasie w XXI wieku.
No właśnie, Wisła Kraków to jest klub, który jeszcze w 2011 roku przecież zdobywał tytuł Mistrza Polski, który walczył z Apoelem Nikozja o Ligę Mistrzów i tak naprawdę niewiele brakowało. Pamiętamy też, że w tych czasach tam był trener Robert Maskant. Bardzo duże pieniądze wydano na wzmocnienia. No i od tego czasu widać było, że w zespole z Krakowa coś zaczęło się psuć. To już te ostatnie 2-3 sezony były takim symptomem, że źle się dzieje. Też zmiany właścicielskie. Próbował ratować ten klub Jakub Błaszczykowski też ze swoim bratem, który został prezesem. Ściągnęli trenera Jerzego Brzęczka, ale na niewiele to się zdało, bo były selekcjoner odniósł tylko jedno zwycięstwo, prowadząc Białą Gwiazdę w lidze. No i taką zasłużoną markę w przyszłym sezonie kibice będą oglądali w pierwszej lidze. Na tym akcencie ekstraklasowym kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Dziękujemy, zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.